I dzisiejsze nauczanie zatytułowałem coś, co wyniesie cię wysoko. I zapewniam, że jeśli złapiesz, jeśli otworzysz swoje serce na to, co Duch Święty chce dzisiaj do nas powiedzieć, no to będziemy wysoko. Otwórzcie proszę wraz ze mną list do Kolosan, rozdział 3. Halleluja. Bóg jest dobry. Ma dla nas przygotowane wspaniałe rzeczy. List do Kolosan, rozdział 3. Przeczytamy wersety od 1 do 4. Ja będę czytał z przekładu Biblii Ewangelicznej, więc proszę podążajcie za mną w czytaniu tego słowa. Skoro więc razem z Chrystusem zostaliście wzbudzeni, zabiegajcie o to, co w górze, gdzie siedzi Chrystus po prawej stronie Boga. Myślcie o tym, co w górze, nie o tym, co na ziemi. Umarliście bowiem, a wasze życie jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. Gdy pojawi się Chrystus, który jest waszym życiem, wtedy i wy wraz z Nim pojawicie się w chwale. To jest pewnego rodzaju kontynuacja o tym, o czym rozmawialiśmy w środę, ale tylko pewnego rodzaju. Ja nawiążę do pewnych elementów, do pewnych akcentów tutaj. Wszakże to słowo, które teraz przeczytaliśmy, jest bardzo zbieżne tym, co było prorokowane dzisiaj w trakcie uwielbienia. Chciałbym najpierw na wstępie zwrócić waszą uwagę, że słowa te, które apostoł Paweł zawarł w liście do Kolosan, skierowane zostały do określonej grupy ludzi. Nie do każdego człowieka, który żyje na ziemi, nie do każdego człowieka, który otworzy Biblię i przez przypadek, tak otwierając Biblię, otworzy akurat na tym fragmencie, albo jeśli jakikolwiek człowiek czyta na przykład systematycznie Biblię, to nie do każdego to jest. Zwróćcie uwagę. Tutaj werset pierwszy zaczyna się od sformułowania: skoro więc razem z Chrystusem zostaliście wzbudzeni. Lub w Bibliach Warszawskich przekład jest: jeśli z Chrystusem zostaliście wzbudzeni. Czyli to słowo, ten fragment skierowany jest do tych, którzy zostali wzbudzeni razem z Chrystusem. Wow. Czyli jeśli ktoś nie został wzbudzony razem z Chrystusem, to nie jest do niego słowo. Uwaga. Nie chodzi tutaj o wzbudzenie ciał, które dokona się w momencie powrotu Chrystusa. Tak? Chrystus, gdy powróci na ziemię w swojej chwale, by sądzić żywych i umarłych, wtedy nastąpi zmartwychwstanie ciał, sprawiedliwych i niesprawiedliwych ludzi. Nie o to tutaj chodzi. O co tu chodzi? Użyte tutaj greckie słowo mówi wzbudzić razem z kimś, wskrzeszać razem z kimś. I ten czasownik zastosowany jest 3 razy w Nowym Testamencie, zastosowany jest tylko w listach Pawła i zastosowany jest w odniesieniu do faktu wzbudzenia zmartwych Chrystusa i razem z Nim, i wraz z Nim tych, którzy uwierzyli w Niego jako ze swojego osobistego Zbawiciela. Czyli innymi słowy możemy powiedzieć, że gdy Chrystus został wzbudzony z martwych dnia trzeciego po swoim ukrzyżowaniu, gdy został wzbudzony przez Ojca mocą Ducha Świętego, wtedy w tym wydarzeniu wydarzyło się jeszcze coś więcej. On został wzbudzony z martwych, ale nie tylko On. Wraz z Nim, wraz z Chrystusem, jako pierwszym z umarłych, wzbudzony został nowy rodzaj człowieka. Nowy rodzaj człowieka, który w Biblii nazwany jest nowe stworzenie. Kto słyszał o nowym stworzeniu? Ręka w górę. Super. Nowy rodzaj ludzi, nowa rasa ludzi, ale nie rasa związana z kolorem skóry, ale z rodzajem tego życia, które ci ludzie mają. Czyli zobaczcie na bardzo ciekawą rzecz. W środę mówiliśmy na spotkaniu, że umarliśmy wraz z Chrystusem. Niestety to spotkanie nie było nagrywane, więc mogę wam tylko opowiedzieć, że mówiliśmy o tym aspekcie, który również jest poruszany w liście do Kolosan, że umarliśmy wraz z Chrystusem, czyli gdy Chrystus umierał na drzewie krzyża, wraz z Nim umarłeś i ty, właściwie umarła cała ludzkość, cały grzeszny świat, cała grzeszna ludzkość, cały skażony człowiek, ale gdy został wzbudzony z martwych dnia trzeciego, został wzbudzony wraz z Nim również nowy człowiek. wraz z Nim umarliśmy i wraz z Nim zostaliśmy wzbudzeni. Teraz, jak to może się stać, abym był w tej ekskluzywnej grupie ludzi? Jak mogę dostać się do tej szczególnej grupy nowego stworzenia? Jest to możliwe dla każdego człowieka, ale nie każdy człowiek chce z tego skorzystać. Jeszcze raz. Pozwólcie, nie będę tłumaczył znów umierania z Chrystusem, bo to jest temat na oddzielne nauczanie. Nam to w środę zajęło 2 godziny, więc dzisiaj tego czasu nie mamy. Ale chciałbym, żebyście wiedzieli, że każdy człowiek może wraz z Chrystusem zostać wzbudzony z martwych w duchowy sposób. Trzeba tylko uwierzyć w Jezusa, że jest jedynym, który ratuje od grzechu, że jest jedynym Panem, który pokonał śmierć i grzech, że jest jedyną nadzieją na życie wieczne, uwierzyć w to, że zmartwychwstał On w mocy Boga i że żyje na wieki. Następnie, to jest bardzo ważne, uwierzyć i wyznać tę wiarę, uwierzyć w sercu i wyznać tę wiarę ustami oraz potwierdzić przez chrzest. Macie otwarte listy do Kolosan? To rozdział 2, werset 12. Dokładnie to, co teraz przed chwilą powiedziałem, jest zapisane w liście do Kolosan, rozdział 2, werset 12 i 13. My przeczytamy werset 12. Jako pogrzebani wraz z Nim w chrzcie i w chrzcie razem z Nim ożywieni przez wiarę pochodzącą z działania Boga, który wzbudził Chrystusa z martwych. Zobaczcie, użyto tutaj dokładnie tego samego greckiego słowa wskrzesić wraz z kimś. Tak? Synegeiro. To jest taki czasownik grecki. W naszych Bibliach, czy w Bibliach ewangelicznych ożywieni przez wiarę, to jest to sformułowanie. W Bibliach warszawskich wespół wzbudzeni przez wiarę w moc Boga. Wydaje mi się, że tłumaczenie Biblii Warszawskiej, przekład Biblii Warszawskiej jest troszeczkę bardziej wierny w tym miejscu oryginałowi greckiemu. Wzbudzenie z martwych wraz z Chrystusem dokonuje się przez wiarę w określony fakt. Fakt, że Jezus naprawdę zmartwychwstał. Ja wiem, że w tym zgromadzeniu być może nie muszę nikogo przekonywać o tym, że Jezus naprawdę zmartwychwstał, ale na przykład, gdy apostoł Paweł odwiedzał Ateny w swoich apostolskich podróżach, otrzymał przywilej stanięcia na Areopagu przed najwyższymi dostojnikami greckiego świata filozofii ówczesnego. I tam oni go pytali, o czym ty nauczasz na naszych ulicach i rynkach. I wtedy on zaczął mówić. Słuchali go do jednego momentu. Do momentu, gdy zaczął mówić o zmartwychwstaniu. I wtedy powiedzieli, dobra. Dosyć tych bajek. Gdy usłyszeli o zmartwychwstaniu, powiedzieli, to są bajki. I dzisiaj bardzo wielu ludzi niestety nie wierzy w to, że Jezus naprawdę zmartwychwstał. A nawet jeśli uznaje ten fakt intelektualnie, to jeszcze mniej ludzi rozumie, o co tam się naprawdę wydarzyło i o co w tym chodziło. Wszyscy Polacy co roku przeżywają, świętują, obchodzą w jakiś sposób Wielkanoc. Jak sądzicie, jaki odsetek ludzi, jak prognozujecie, jaki odsetek ludzi rozumie, o co chodzi w zmartwychwstaniu? 1%? 3%. No, to jest, widzę, brat optymista. Ja bym powiedział, że mniej niż 1% naszej populacji, naszego narodu. My po prostu, jako naród, robimy pewne rzeczy, bo jest Wielkanoc i koniec, tak? Trzeba kupić białą kiełbasę, chrzanik, jajeczko, ot i wszystko. Jakiegoś zajączka z cukru. Co to ma wspólnego ze zmartwychwstaniem? Nie mam zielonego pojęcia. Wiem, że nic. No ale to jest rozumienie Wielkanocy. Zobaczcie, dlatego podkreślam ten jeden bardzo ważny fakt. Jeśli ktokolwiek ma być wzbudzony wraz z Chrystusem, musi uwierzyć, że Jezus zmartwychwstał i że dokonało się to mocą Boga. Boga Ojca, w mocy Ducha Świętego. I teraz, gdy wierzymy w to, Następuje coś niesamowitego w nas, ma wtedy w nas miejsce niesamowita rzecz. Przez wiarę w ten fakt otrzymujemy życie wieczne, takie jakie ma Chrystus. Dokładnie takie samo życie. Zostajemy w naszym wnętrzu, w duchu, wzbudzeni z martwych. Otrzymujemy nowe życie przez wiarę. Dlatego też, gdy określamy, że wierzymy, musimy to wyznać swoimi ustami oraz przez akt chrztu. I w tym akcie chrztu dokonuje się coś niezwykłego. Symbolicznie manifestujemy i ogłaszamy, że umarliśmy wraz z Chrystusem i powstaliśmy z martwych. Tak, gdy nas wynurzają z tej wody, jest to akt powstania z grobu. Chrystus powstał z grobu, my uwierzyliśmy w to i więc teraz na znak tego, że jesteśmy z Nim połączeni duchowo i doświadczyliśmy dokładnie tego samego, co On doświadczył, więc my również zostajemy wynurzeni spod wody. Taka jest teologia, takie jest rozumienie chrztu. Gdy Chrystus zmartwychwstał, wraz z Nim i my zmartwychwstaliśmy. Czyli jeszcze raz, gdy Chrystus umierał na krzyżu, wraz z Nim do krzyża został przybity twój stary, grzeszny człowiek. Tak, ten, który jest twoją grzeszną, skażoną naturą. On już nie żyje, on jest przybity, zabity. Ale Jezus po 3 dniach zmartwychwstał i teraz, gdy wierzysz w Niego, na mocy tej wiary ty również zmartwychwstałeś. Wierzysz w ten fakt? Więc obróć się do kogoś, jeśli w to wierzysz i powiedz, ja też zmartwychwstałem z Chrystusem. Nie możesz zmartwychwstać, jeśli nie uwierzyłeś, że wraz z Jezusem umarłeś. Najpierw wierzymy w to, że tam na drzewie nasz stary człowiek, grzeszny, skażony, został przybity do drzewa. Koniec. Więcej nie będę na ten temat mówił. Nauczanie ze środy. Ale potem musimy uwierzyć, że powstaliśmy z martwych wraz z Nim. Ponieważ na krzyżu nie skończyło się dzieło zbawienia. Na krzyżu był pierwszy etap. Drugi etap dzieła zbawienia to zmartwychwstanie. Trzeci etap to napełnienie duchem. I dzisiaj mówimy o tym drugim etapie. A mówimy tylko i wyłącznie w jednym kontekście. Apostoł Paweł, nasz dzisiejszy werset, tak, Kolosan 1:4, te słowo, kierował do określonej grupy ludzi. Podkreślam, nie do każdego człowieka, ale do tych, którzy uwierzyli w śmierć Jezusa na krzyżu, uwierzyli, że wraz z Nim umarli i uwierzyli, że wraz z Nim zostali wzbudzeni z martwych. Werset 1-3 rozdziału. Skoro więc razem z Chrystusem zostaliście wzbudzeni. Paweł mówi do konkretnego człowieka, który ma konkretne wyznanie wiary, który ma poukładane w głowie, który wie, co się z nim stało, który jest absolutnie świadomy, co się z nim wydarzyło przez wiarę w Jezusa. Czy jesteś świadomy? Czy żyjesz w tym poznaniu? Czy to jest w ogóle sens twojego życia? Wiecie, ja lubię myśleć o takich rzeczach w dziwnych miejscach. Na przykład w kolejce do kasy w sklepie. Albo w korku ulicznym. Albo jak jestem na przykład na lodach z moją żoną, prawie co niedzielę sobie idziemy gdzieś na spacer i w tym tłumie na promenadzie, gdzie wszyscy świecą swoimi najnowszymi ciuchami, pokazują swoje bicepsy albo piękne biusty i tam nagle zaczynasz myśleć, jestem wzbudzony wraz z Chrystusem. To w ogóle nie pasuje do tego miejsca, ale jest właściwe. Tam jest ciemność i jak zaczynasz o tym myśleć, to tak jakby latarnia w tej ciemności zaczęła rozbłyskać. I o to chodzi. Więc do takiej grupy ludzi te słowa są skierowane. Jedziemy dalej. I teraz Paweł zaleca, podkreślam, zaleca coś niezwykle ważnego. Mówi tak, skoro razem z Chrystusem zostaliście wzbudzeni, więc zróbcie dwie rzeczy. Po pierwsze, zabiegajcie o to, co w górze, gdzie siedzi Chrystus po prawej stronie Boga. Myślcie o tym, co w górze, nie o tym, co na ziemi. Znów dwa czasowniki. Zabiegajcie albo starajcie się, chciejcie, szukajcie, pragnijcie. Tak? Czego? Tego, co w górze, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Ojca. Zaraz sobie o tym powiemy. I druga rzecz. Myślcie o tym, co w górze. Więc zabiegajcie i myślcie. No dobrze. o tym, co w górze. To jest podmiot, cel naszego zabiegania i naszego myślenia. Gdy masz wolny czas w domu i możesz usiąść sobie w swoim wygodnym fotelu bądź położyć się na swojej wygodnej kanapie, weź głęboki wdech, rozluźnij się i zacznij myśleć. O czym? Nie o tym, co cię gnębi, nie o tym, co cię uciska, nie o tym, co cię trapi, co jest przyczyną twojej troski. Zacznij myśleć o tym, co w górze. Co to znaczy myśleć o tym, co w górze? I teraz będą dopalacze włączone. Co to znaczy myśleć o tym, co w górze, gdzie siedzi Chrystus po prawicy czy po prawej stronie Boga? To znaczy myśleć o Chrystusie uwielbionym i wywyższonym. Nie ma ekscytacji. No? Za chwilę zaczniecie się ekscytować. Ja już jestem podekscytowany. Słuchajcie, Jezus, gdy powstał z martwych, przez 40 dni przebywał na ziemi. Objawiał się uczniom, rozmawiał, jadł z nimi, po to, aby oni głęboko zostali przekonani, że ten, który z nimi przez 3,5 roku chodził na ziemi i potem został ukrzyżowany, naprawdę zmartwychwstał. Więc Jezus z nimi był przez te 40 dni. Po 40 dniach został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Ojca. Został otoczony chwałą, został wywyższony, został uwielbiony przez swojego Ojca. To jest coś niebywałego. Wiecie, gdy Chrystus wstępował do nieba, całe niebo padło na kolana i zaczęło oddawać Mu chwałę. Wszystkie istoty, serafini, cherubini, aniołowie, wszyscy zaczęli Go wielbić. Nagle z nizin ziemskich, ten, który był człowiekiem, został wywyższony i uwielbiony przez Ojca i wiecie co? I zasiadł na tronie. Ale uwaga. Bardzo często ludzie myślą tak. To jest tron Ojca. Wielki i wspaniały. A Jezus zasiadł po prawicy na takim oto tronie. Kto z was wie, że to jest niższe niż to? I ludzie myślą, że Jezus zasiadł na takim tronie. Szczególnie Świadkowie Jehowy o tym mówią. O, bo Ojciec to jest na wysokim tronie, a Jezus jest po jego prawicy na takim niższym tronie. Co prawda nie ma takiego sformułowania w ogóle w Biblii, ale chcę wam coś pokazać. Jezus został wywyższony i Ojciec powiedział: Synu, zapraszam cię na mój tron. Otwórzmy objawienie Jana, Apokalipsę 3:21. Słowa, które za chwilę przeczytamy, mówi: Jezus uwielbiony, Jezus wywyższony, Jezus pełen chwały, Jezus zwycięski, Jezus, który zasiadł na tronie. Objawienie 3:21. Zobaczcie, co tam jest napisane. Temu, kto zwycięży, czyli to jest odniesienie do wierzących, do chrześcijan, pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie, tak jak ja zwyciężyłem i zasiadłem z moim Ojcem na Jego tronie. Na jakim tronie Jezus zasiadł? Na tronie Ojca. I wiecie co? Gdy zasiadł na tym tronie, nie na tym zydelku po prawicy, nie na tym taboreciku, tak, od którego pupcia boli, bo jest z drewna. Na wielkim tronie chwały, panowania, majestatu, otoczonego wszelkim wywyższeniem całego nieba. On zasiadł na tronie Ojca i widzicie, co on mówi? Na moim tronie. Dlaczego? Bo Jezus powiedział: wszystko, co jest moje, jest Ojca i wszystko, co jest Ojca, jest moje. Nie ma czegoś takiego, że Ojciec sobie, Syn sobie. Tron Ojca jest miejscem Syna. Objawienie Syna jest objawieniem Ojca. Musimy zrozumieć, że oba te byty, obie te osoby boskie, Ojciec i Syn, są z sobą w taki sposób połączone, że w tej chwili są co do ważności równe, co do swojej boskości. Dlatego tron Ojca jest tronem Syna. Ktoś może powiedzieć, jak oni się tam pomieścili? W bardzo prosty sposób. Ojciec jest Duchem i jest w Synu. Dlatego Syn, gdy siedzi na tym tronie, promieniuje majestatem, chwałą, całym blaskiem i splendorem swojego Ojca. Dlatego, że przejął gdy został przez Ojca wywyższony, został obdarowany tym wszystkim. Całą chwałą, jaką Ojciec miał, On mu ją dał. Zwróćcie uwagę, możemy to przeczytać w Ewangelii Jana 17:5, gdzie Jezus się modli, słynna arcykapłańska modlitwa. Jezus mówi: i uwielbi mnie, Ojcze, tą chwałą, którą miałem u Ciebie, zanim świat powstał. Bo musimy zrozumieć, że w życiu Jezusa były pewne interesujące etapy istnienia. Najpierw Jezus istniał bez początku. Nie było miejsca, nie było punktu w czasie, w którym Jezus powstał. Tak jak Ojciec, tak i Syn istnieją bez początku w czasie. Tak, czyli w matematyce nieskończoność minus, tak? I teraz od nieskończoności On istniał, ale gdy świat zaistniał, w Bożym porządku On postanowił, On zgodził się na to, aby stać się człowiekiem jednym z nas. Więc gdy świat zaistniał, w pewnym momencie okresów, tak na linii czasu, pojawił się Jezus, pojawił się w Synu zrodzony z Marii. On się uniżył, On stał się człowiekiem, On wyrzekł się swojej boskości. Następnie, gdy był tutaj na ziemi przez 33 lata swojego życia, tak się oblicza, że mniej więcej tyle Jezus żył, rozpoczął swoją służbę, gdy miał 30 lat, mówi Łukasz, i oblicza się, że służył 3,5 roku. Więc przez te 33 lata On żył tutaj na ziemi, następnie został ukrzyżowany, umarł, pogrzebany i dnia trzeciego zmartwychwstał. A następnie wstąpił do nieba. I gdy wstąpił do nieba, wrócił do miejsca, do postaci, co do boskości, którą miał wcześniej. Chociaż też nie do końca, dlatego że jeszcze na razie w niebie czeka na ciebie i na mnie. Po to, żeby potem nas z sobą wziąć i żebyśmy stali się w Bogu, który ma być wszystkim we wszystkich. Okej. Ale chciałbym, żebyście to dobrze zrozumieli. Jezus teraz siedzi na tronie Ojca i Jemu Ojciec dał z własnej nieprzymuszonej woli całą swoją chwałę, całą swoją władzę, cały swój majestat, cały swój splendor, wszystko, kim Ojciec jest, zostało dane Jezusowi Chrystusowi. Halleluja! Dlaczego halleluja? Bo teraz wszystkie istoty, które są w niebie, na ziemi, pod ziemią, oddają chwałę. Komu? Otwórzmy, macie objawienie Jana otwarte jeszcze? To 5 rozdział. Wiecie, to jest niesamowite. Ja się ekscytuję, bo za chwilę, jak przełożymy to na nasze życie, to będzie petarda. Więc objawienie Jana 5:13-14. 5 rozdział, 13-14. Słyszałem też, jak wszelkie stworzenie w niebie, na ziemi, pod ziemią i w morzu, wszystko, co je napełnia, wtórowało temu, który siedzi na tronie oraz barankowi. Uznanie i cześć, chwała i moc na wieki. 4 istoty natomiast powtarzały amen, a starsi upadli i złożyli mu pokłon. Czy czytacie tutaj dokładnie to, co ja? Komu oddaję wszystko chwałę? Temu, który siedzi na tronie, czyli Ojcu, i barankowi. Tam nie jest powiedziane Ojcu wszystko, a barankowi troszkę mniej. Tam nie jest tak napisane. Tam jest napisane, że Ojciec i Baranek, czyli Syn Boży, Jezus Chrystus, odbierają tą samą chwałę. Najlepsze jest to, że jakbyśmy pojechali do ostatniego rozdziału objawienia Jana, czyli już moment absolutnego prorocze ukazania, absolutnego zwycięstwa i panowania Boga, szatan jest pokonany, osądzony, wrzucony do jeziora ognistego, stare rzeczy przeminęło, wszystko stało się nowe. I co my tam czytamy? Na przykład 1. Pokazał mi rzekę wody życia, lśniła jak kryształ i wypływała z tronu. Czyjego? Boga i baranka. Tam nie ma mowy o dwóch tronach, tam jest mowa o jednym tronie. Dlaczego ja się na tym skupiam? Chciałbym, żebyście zwrócili jedną uwagę. Czasami ludzie mnie pytają, a czemu wy uwielbiacie Jezusa, a nie Ojca? Dlatego, że gdy uwielbiam Syna, uwielbiam Ojca. Dlatego, że gdy wywyższam imię Jezus, to ono jest ku chwale Boga Ojca. I tylko ludzkie umysły, nieodnowione, nienapełnione Duchem Świętym, rozdzielają te dwa byty, bo nie rozumieją rzeczywistości niebiańskiej. I teraz zobaczcie, nasz Zbawiciel, wspaniały Pan i Bóg, siedzi na tronie. Ojciec przekazał mu wszelką władzę, wszelkie panowanie, wszelki autorytet. Tak, on jest teraz wywyższony i uwielbiony na równi z Ojcem. I teraz Paweł mówi do nas tak, do Kościoła, szukajcie tego. Zabiegajcie o to. Myślcie, chciejcie tego. Pragnijcie tego. Czyli czego? Uwielbionego Jezusa. Jaki jest twój Jezus? Czy to jest malutki chłopczyk w żłóbku płaczący? Nie, nie, pieluszka. Jezus już taki nie jest. On był taki, bo musiał się przez pewien moment stać człowiekiem, urodzić z kobiety, tak, więc był niemowlakiem, noworodkiem, ale już taki nie jest. A może twój Jezus ciągle wisi na krzyżu? Nie, on już taki nie jest. Jego już tam dawno nie ma. Dlatego nasze krzyże są bez postaci człowieka. To jest bardzo ważne, że on wisiał na krzyżu. Nie będę do tego wracał. To bardzo ważny moment, ale jego zdjęto z krzyża i on już tam nie jest. Co się stało z tym krzyżem? Nikt nie wie, za wyjątkiem legendy, że święta Helena odkopała kawałek tego drzewa i potem stało się to relikwią w IV wieku. Machnijmy na to ręką. Niesamowite. Jaki jest twój Jezus? Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, w polskich kościołach bardzo często, gdy się patrzy na tabernakulum, jak się patrzy na ołtarz, to jest taki gigantyczny obraz jakiejś kobitki z jakimś dzieciątkiem, a Jezusek gdzieś tutaj z boku, przyklejony. Jaki jest twój Jezus? Bo mój jest tak wielki, że zajmuje całą tą ścianę i nie mam już miejsca dla nikogo więcej tutaj. Oczywiście nie będziemy robić żadnych wizerunków Pana Jezusa, bo jak on naprawdę wyglądał, nikt nie wie. Chodzi o chwałę. Albo on jest wszystkim, alfa i omega, albo on decyduje o wszystkim, jest uwielbiony i przed nim wszystkie kolana się zginają, albo to wszystko, co przeczytaliśmy przed chwilą, jest nieprawdą. Jezus poszedł do nieba i zajął miejsce na tronie, którego nikt inny nie mógł zająć, jak tylko ten, który został uznany przez Ojca za godnego. W pewnym miejscu listu do Hebrajczyków jest napisane, przez to, co wycierpiał, przez to, że się uniżył, przez to, że się wyparł samego siebie, przez to, co zrobił. On został wywyższony przez Ojca i obdarowany potęgą, majestatem i chwałą, które w głowie nam się nie mieszczą. Co to była za potęga? Wyobraźcie sobie, Paweł jedzie sobie na koniu do Damaszku i nagle Jezus w swojej chwale przed nim staje. Co się stało z Pawłem? On zaniewidział, bo blask chwały Jezusa był tak potężny. Wyobrażacie sobie taki blask? A Jan, który był autorem objawienia Apokalipsy, gdy zobaczył go, to padł na kolana i nic nie mógł zrobić. Tak potężny był Jezus, uwielbiony. Zapewniam was, że chwała Jezusa jest tak potężna. Starotestamentowy obraz chwały Jezusa to 6 rozdział Księgi Izajasza. Jak będziecie mieli czas w domu, to otwórzcie sobie 6 rozdział i tam jest opisana chwała Boża. I w Ewangelii Jana 12:41 mówi, a to była chwała Jezusa. I zobaczcie, co tam się działo. Izajasz, prorok, jak zobaczył, a zobaczył tylko rąbek szaty Bożej, mówi, zginąłem już po mnie. Jak potężna musi być Jego chwała. Jak potężna musi być Jego chwała, że gdy śmiertelnik staje przy tej chwale, to traci wzrok, traci rezon, pada na swoją twarz i mówi, zginąłem, klapa już po mnie. Czy wyobrażacie sobie taką chwałę? Niesamowite. I teraz Paweł mówi, szukajcie tego. Myślcie o tym. Zabiegajcie o to. Pragnijcie tego, chciejcie tego. To tej rzeczywistości chwały i zwycięstwa Chrystusa. Bo Chrystus jest uwielbiony i zwycięski. I teraz poświęćmy chwilę czasu. No dobra, no ale co, będę o tym myślał, no i co mi się stanie? Posłuchaj, co się stanie. Gdy zaczynasz o czymś intensywnie myśleć, zaczynasz o to zabiegać i szukać, zaczyna się to, ta rzecz, ten określony obiekt staje się częścią twojego życia. Zaczynasz o tym myśleć na każdym miejscu, zaczynasz o tym śnić, z tym zasypiasz i z tym się budzisz. I nagle dzieje się coś niezwykłego. Najpierw o tym myślimy, potem dociera do nas, jak wspaniała i wielka jest ta rzeczywistość, o której myślimy, którą opisuje Pismo Święte. I nagle zdajemy sobie sprawę, że tylko w Jezusie jest nasze życie i nasz sens istnienia. Wróćmy do listu do Kolosan. 3:3. Ten trzeci rozdział, który czytaliśmy przed chwilą. Gdy zaczynasz myśleć, wow, Jezus jest uwielbiony i wywyższony. Wszelka władza, wszelka moc, wszelka potęga, wszelkie imię są pod Jego stopami. Gdy zaczynasz sobie o tym myśleć, gdy zaczynasz to rozważać w swoim sercu, rozkminiać w sobie, zaczynasz tym żyć, zaczyna to płynąć w Twojej krwi, Twoje myśli są tym przesiąknięte. I co się dzieje? Zobaczcie, że w liście do Kolosan 3:3 czytamy coś niebywałego. Umarliście bowiem, a wasze życie jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. Nagle odkrywasz, że jesteś ukryty w Nim. Ukryty w Nim. W jakim Chrystusie? Tym ze żłóbka? Tym z krzyża? Tym z obrazka? Nie. Jesteś ukryty w Jezusie uwielbionym i wywyższonym. Jeżeli więc jesteś w Nim, to Jego zwycięstwo czyje jest? Twoje, bo Ty jesteś w Nim. A Jego chwała to czyja jest? Ziutka? Franka? Twoja, jeżeli jesteś w Nim. Wow. Zaraz. Pastorze, nie posuwajmy się za daleko. Naprawdę. Pamiętacie, o czym głosiliśmy 2 tygodnie temu? Też z listu do Kolosan. 2:9-10. W Nim zamieszkała cieleśnie cała pełnia boskości i macie pełnię w Nim. Wow, czyli moja pełnia jest w Jezusie Chrystusie. Co to jest? Pełnia chwały, pełnia zaopatrzenia, pełnia uzdrowienia, tak? Czyli pełnia zdrowia, pełnia wieczności, pełnia przyszłości. Nie wiem, jaką pełnię jeszcze możemy. Pełnia radości, pełnia pokoju, pełnia sprawiedliwości. Nasza pełnia jest w Nim. Skoro jest w Nim moja pełnia, i tutaj Paweł pisze, że skoro umarłem, moje życie jest ukryte wraz z Chrystusem, czyli jestem wraz z Chrystusem ukryty w Bogu. A gdzie jest Jezus? Na tronie. Tronie Ojca, Boga Ojca. I nagle to wszystko zaczyna się dodawać. Nagle widzimy, że Paweł wiedział, o czym pisze. Że to nie były słowa bez pokrycia. Niesamowite. I nagle zaczynamy rozumieć, że On jest naszym zwycięstwem. Sensem naszego istnienia. W Nim jest nasze życie i nasza chwała. W Nim jest nasze zbawienie, nasze zaopatrzenie, nasze uzdrowienie. Cała nasza pełnia jest w Nim. I nasza przyszłość i wieczność też jest w Nim. I wtedy, gdy tak myślisz i zaczyna to do ciebie docierać, wiesz co? Te objawienie zaczyna w tobie eksplodować. W twoim wnętrzu, w twoim sercu następuje wybuch. Wybuch, który rodzi. Te objawienie rodzi w tobie wiarę. Ponieważ wiara jest ze słuchania czego? Słowa. Więc gdy te słowo rozważasz i ono w tobie zaczyna rodzić, zaczyna stwarzać, spładzać nową rzeczywistość, zaczyna się pojawiać w tobie wiara. Wiara w co? W to, że Jezus jest Panem i że ma wszystko i że jest absolutny i ty jesteś w Nim. A to oznacza, że możesz wszystko. I dlatego Piotr szedł kiedyś sobie do świątyni, patrzy, siedzi chromy i mówi, to co mam, to ci daję. Zobaczcie, to co mam. On wiedział, co ma. On wiedział, w czyim imieniu on patrzy teraz w oczy temu facetowi. On wiedział, co ma, ponieważ on chodził cały czas wpatrzony z oczami swojego serca w zwycięskiego Jezusa, w tego, który ma pełnię i w którym on ma swoją pełnię. Dlatego zwrócił się do tego chromego i mówi, dobra, wstawaj, stary. Czy rozumiecie? Apostoł Piotr, apostoł Jan, apostoł Paweł i wielu innych ludzi złapało coś, co pochodziło z nieba. Dzisiaj śpiewaliśmy pieśń, dotknąć nieba, zmienić świat. Niczego nie zmienisz na świecie, jeśli nie dotkniesz nieba, jeśli nie będziesz myślał o tym, co w górze. A kto jest w górze? Uwielbiony Chrystus. Jeżeli On jest uwielbiony, to my jesteśmy w Nim. Halleluja. I wtedy, gdy masz już tą wiarę, wiara bez uczynków jest martwa. Zaczynasz coś robić. I gdy zaczynasz robić, Bóg do tego zaczyna się przyznawać. To jest bardzo prosty mechanizm. Zacznij myśleć, to zrodzi w tobie objawienie. Objawienie zrodzi wiarę, a wiara zrodzi uczynki. I w ten sposób zmieniamy świat. Amen? No ale ja się modliłem i nic się nie stało. To co z tego, że się nic nie stało? Myśl dalej. Szukaj dalej, zabiegaj dalej. Niech to, co z nieba, przenika cię jeszcze mocniej, jeszcze głębiej, abyś był jak naczynie, przez które On będzie się wylewał. Nie poddawaj się. Może jeszcze nie wszystko w tobie działa jak należy. Nie poddawaj się. Dlatego Paweł powiedział, wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. On nie powiedział, mogę tylko trochę. On powiedział, wszystko, panta. Wszystko. Wszystko znaczy ani ciutkę mniej. W tym, który mnie wzmacnia w Chrystusie. Dlaczego? Dlatego, że on wiedział, że ten, który go umacnia, to jest naprawdę ktoś wielki i zwycięski. To nie jakiś słabeusz i doradca ziemski. To jest Pan Panów i Król Królów. Więc Paweł mówi, wszystko w nim mogę. Co się w nas wtedy dzieje, gdy tak rozważamy, gdy mamy to objawienie, gdy wrodzi się w nas wiara? Dzieje się coś niezwykłego, ponieważ nagle otrzymujemy perspektywę chwały i zwycięstwa. Jako wskrzeszeni wraz z Nim, jako uczestnicy Jego chwały, zaczynamy patrzeć na życie inaczej. Wiecie, gdy to do mnie dotarło w minionym tygodniu, pomyślałem sobie, kurczę, dlaczego ja zmarnowałem tyle czasu i myślałem o niektórych sprawach w moim domu, w moim życiu, w taki mały, płytki sposób. Dlaczego? I zrozumiałem, że właśnie dlatego, że brakowało mi odpowiedniej perspektywy. Bo zawsze będziesz taki, jakie są twoje myśli. Jeśli myślisz o tym, co ziemskie, przed czym przestrzega nas Paweł, tak, pisze, myślcie o tym, co w górze, nie o tym, co na ziemi, tak, werset drugi w Kolosan 3. Więc jeśli myślisz o tym, co ziemskie, po prostu twoja perspektywa będzie ziemska. Więc będziesz myślał jak wszyscy ludzie. Będziesz patrzył na problem i wszyscy ludzie mówią, nie da się tego rozwiązać, nie da się tego rozwiązać. Więc jeżeli będziesz miał ich perspektywę, to co powiesz? Nie da się tego rozwiązać. Wlazł między wrony i kraczy jak on. Ale jeśli zaczniesz myśleć o niebie, twoja perspektywa będzie niebiańska. Taki mały, ciekawy przykład wam dam. W minionym tygodniu miałem bardzo trudną rozmowę z prezesem naszej spółdzielni i mówię, panie Józefie, no może by trzeba pokosić trawniki. Nie ma pieniędzy, nie można. Mówię, panie Józefie, ale no co to da, że pan tak powie? No niech pan zobaczy, no w czym my żyjemy? No trawniki, pokochy, połytki już, no. No trzeba przecież to skosić. Ja mówię, niech mi pan powie, kto ma tą kosiarkę, to ja pójdę i skoszę. Nie, nie ma pieniędzy, nie ma, panie Józefie, ale trzeba coś zrobić. Nie lubię takich rozmów, bo muszę tłumaczyć, że białe jest białe, czarne jest czarne. Bardzo często dochodzi do nieporozumień, do jakichś tam konfliktowych sytuacji. Miałem potem wyrzuty sumienia, moja żona była wtedy poza domem. Na szkoleniu mówię do niej przez telefon, mówię, kurczę, wiesz co, że też musiałem z nim rozmawiać. Po południu słyszę, kosiarka chodzi. Patrzę przez okno, ktoś kosi trawę. Przed naszym blokiem są takie małe trawniczki, więc tam trzeba małą kosiarkę. Mówię, okej. Ale dalej miałem wyrzuty sumienia. Na drugi dzień słyszę jakiś traktor. Chodzi traktor. Mówię, o, to jakaś poważniejsza akcja tu się dzieje pod oknami. Patrzę przez okno, a tu sąsiad. Sąsiad po drugiej stronie ulicy ma gospodarstwo rolne i ma traktor. Przyczepił do tego sobie taką kosiarę. Objechał w pół godziny wszystkie wielkie trawniki na osiedlu. Mówię, hej, to można. Bo sąsiad wziął mniej, bo no, ten prezes mówi do mnie, panie Jacku, 1300 zieleń miejska bierze za skoszenie naszych trawników, skąd my takie pieniądze weźmiemy? 1300 złotych. No więc domyśliłem się, że ten sąsiad pewnie wziął ze 200, może maks. Czyli można? Można. Tylko trzeba poszukać rozwiązania. Dlaczego mówię ten przykład? Błogosławię ludzi w mojej spółdzielni, niech ich Pan Bóg darzy wielkim szczęściem. Chciałem wam pokazać, że my bardzo często patrzymy z perspektywy ziemskiej. Patrzymy na problem i mówimy, to się nie da. To się nie da. Po ludzku to się nie da. Bo patrzymy źle. Nasza perspektywa jest dosyć wąska. My musimy myśleć o tym, co niebiańskie, bo wtedy nasza perspektywa staje się szeroka. Wtedy zaczynamy patrzeć na pewne rzeczy inaczej. Jak? Każdy z nas inaczej odbiera niebiańską rzeczywistość. Pozwólcie, że nie będę teraz tego tłumaczył, bo ja będę, to co jest moim doświadczeniem i moim przeżyciem, niekoniecznie musi być kompatybilne z twoim doświadczeniem i przeżyciem. Niemniej oboje będziemy przeżywać to samo. Będziemy patrzeć nowymi oczami na nasze problemy. I nagle będziemy patrzeć na problem i wszyscy powiedzą, stary, ta sprawa jest przegrana, ale ty będziesz wiedział, że twój Bóg jest zwycięski i że ten problem już jest rozwiązany. I powiesz, nie, spoko, ta sprawa jest rozwiązana. Ktoś podejdzie, poklepie ci, powie, marzyciel. Nie, chrześcijanie tacy są. Patrzą na sprawy inaczej. Ale kiedy zaczynasz patrzeć po Bożemu z niebiańskiej perspektywy na twoje problemy? Tylko wtedy, kiedy niebo wypełnia twoje serce. A niebo wypełnia twoje serce wtedy, kiedy zabiegasz o niebo, myślisz o tym, że Jezus jest na tronie, że jest wielki, że jest zwycięski, że jest pełen chwały, że jesteś w Nim i teraz to, co On ma, jest w tobie, a więc ty możesz teraz zrobić te rzeczy, o których być może nawet jeszcze nie wiesz, że możesz je zrobić. Więc teraz te rozwiązania są u Niego i teraz mówisz, Panie, ja w to wierzę, teraz uruchom teraz, żeby moja wiara użyła właściwych środków, żebym teraz zrobił te rzeczy, które Ty chcesz, żeby były zrobione. I wiecie, co się dzieje? Dzieją się rzeczy niesamowite. Wow. I można skosić trawniki. Niesamowite. Myśl o Jezusie tak, aby rzeczywistość Jego chwały i Jego zwycięstwa przenikała cię na wskroś, napełniała nas swoją chwałą i zaczęła nas prowadzić w swoim duchu. Bo wiecie, gdy rzeczywistość nieba wlewa się w nas, to tam jest Duch Święty. To dzięki Niemu to mamy i On zaczyna nas prowadzić. I zwróćcie uwagę, Paweł w liście do Rzymian napisał, bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Amen? Więc my potrzebujemy napełniać się tą chwałą. Przestań myśleć o tym, o rany, mój szef jest tak straszny, o rany, już nie mogę w mojej pracy. Zacznij napełniać się chwałą nieba. A może wtedy zobaczysz te wszystkie rzeczy, tą całą rzeczywistość całkiem inaczej. I wtedy zaczniesz myśleć sobie, Panie, Ty możesz. Panie, niech Twoja chwała wylewa się. Panie, używaj mnie. Twoje zwycięstwo jest moją częścią, bo wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Chcę Wam powiedzieć, nie wiem, jak wielu z Was tak o sobie myśli, ale nie jesteś przegrany. Nie jesteś opuszczony. Odwróć się do kogoś i powiedz, ej, nie jesteś przegrany. Halleluja. Dlaczego nie jesteś przegrany ani opuszczony? Bo jesteś w Chrystusie. A jeśli nie jesteś w Chrystusie, to szybko się tam znajdź. Za chwilę będzie koniec nauczania i będzie okazja, jeżeli ktokolwiek z Was tutaj obecnych jeszcze nie przyjął Jezusa do swojego serca jako osobistego Zbawiciela, będziesz tam miał tą możliwość. Dlaczego? Ja muszę Ci dać tą możliwość po takim kazaniu, żebyś nie był przegrany, bo teraz jesteś bez Jezusa. Ale jak nie chcesz być przegrańcem, jak nie chcesz być skończony, to ja Ci zaraz dam szansę, żebyś przyjął Jezusa do serca. Halleluja. Ale jeszcze musimy sobie coś powiedzieć bardzo ważnego. Należysz do wywyższonego króla, a więc masz jego autorytet. On panuje nad wszystkim, więc Ty panujesz nad wszystkim. Jak? Przez moc Jego imienia. Wzywaj imię Jezus. Przy powieści Salomona 18:10 mówią, imię Pana jest mocną twierdzą, chroni się w niej sprawiedliwy i jest bezpieczny. Wow! Co to znaczy? To znaczy, że jak stajesz przed jakimś problemem, niech ta kolumna będzie naszym problemem i ono ci rzuca w twarz, nie pokonasz mnie. Stajesz przed tym problemem i mówisz, w imieniu Jezusa Chrystusa jestem zwycięzcą. Ja teraz chronię się w imieniu Pana i mówię do tego problemu w imieniu Pana. Nie masz nade mną władzy, bo Jezus jest zwycięzcy, Jezus mnie przez to przeprowadzi, Jezus dał mi zwycięstwo i jestem zwycięski w całej tej sytuacji. W imieniu Jezusa Chrystusa, to jest bardzo ważne, bo imię Pana jest mocną twierdzą. Tu musi być to zaufanie, tu musi być to totalne poleganie. Czekacie jakieś trudne przeżycie? Czekacie trudna rozmowa, trudna wizyta u lekarza, trudne wydarzenie? Imię Pana jest twoją twierdzą. Wiecie, w starożytności, gdy wróg najeżdżał na ziemię, to ludzie mieli wyznaczone takie miejsca w swoich regionach. One były zawsze budowane mniej więcej tak, aby był pewien określony promień zachowany. I ludzie ze wszystkich wiosek, osad, pojedynczych domostw, jak tylko słyszeli, że nadjeżdżają wrogowie, biegli do tego miejsca, do tej wieży, do tej twierdzy i tam się chronili. Czasami to była po prostu zwykła twierdza, wieża, taki słup, mocno zbudowany. I tak, na dole zamykano drzwi bardzo mocno, zawory silne i tak dalej. Potem dalsza część wieży była wypełniona zapasami zboża, oliwy i wody, a dopiero wszyscy chronili się na samej górze. Dlaczego? Dlatego, że oni siedzieli na tej samej górze, jak wróg podjeżdżał, to dawaj kamyczek. I tym kamyczkiem. Albo strzelali z łuku, albo po prostu siedzieli. Tak zginął między innymi Abimelek, jeden z pierwszych królów nad Izraelem. Było proroctwo, że kobieta zabije jego kamieniem. No więc podszedł za blisko wieży, kobieta zrzuciła kamień i po królu. To jest ciekawe. Pomyśl o tym. Gdy stoisz wobec problemów, ty chowasz się w takiej wieży. Po pierwsze, wróg cię nie może tknąć, bo w tamtych czasach jeszcze nie było lotnictwa, tak? Ani wojsk powietrzno-desantowych. Więc wróg cię nie może tknąć. Jesteś w wieży, jesteś na samej górze, jesteś nad, a oni są pod. Kto to jest niedźwiedziem teraz? No my. Okej. Więc teraz w tej samej wieży masz jedzenie, masz bezpieczeństwo, możesz przetrwać. Może przyjdzie odsiecz. Imię Pana jest twoją twierdzą, twoją wieżą. Niesamowite. Imię Jezus. Uwielbiajmy to imię. Jedziesz samochodem, Panie, uwielbiam Ciebie. Twoje potężne imię wzywam. Halleluja. Nie tylko na nabożeństwie, ale możesz to robić zmywając naczynia. Jezu, Twoje imię jest wspaniałe. Mam zwycięstwo w Twoim imieniu. Gdy odkurzasz, Panie Jezu, jesteś wielki. Twoje imię jest nade mną i Twoje imię daje mi zwycięstwo. Halleluja. I ten okruszek też zwycięży. Halleluja. Imię Pana jest mocną twierdzą. Demony są posłuszne imieniowi Pana. Coś wam powiem, chmury muszą się rozstąpić, gdy ty zaczniesz modlić się w imieniu Pana, że ma świecić słońce. Morze się rozstępowało, bo w imieniu Pana ktoś to nakazał. Mojżesz, Jozue. Moi drodzy, to jest autorytet. Autorytet to moc do ustanawiania wielkich rzeczy na ziemi. A wiara to sposób, w jaki one się stają, w jaki one się urzeczywistniają. Więc musisz mieć autorytet i wiarę. I wtedy wszystko to, co jest zgodne z wolą Bożą, będzie działo się w twoim życiu. A zapewniam, że rozwiązanie twoich problemów, uzdrowienie twoich chorób, zaspokojenie twoich potrzeb, to jest wola Boża. To jest wola Boża. Więc w imieniu Jezusa możesz stanąć wobec tych przeciwników i nakazać im, ponieważ wielki i uwielbiony Jezus Chrystus teraz będzie cię umacniał i będzie przez ciebie dawał zwycięstwo. Amen? Halleluja. Kończąc. Moi drodzy, ja myślę, że to już czas powstać i żyć w rzeczywistości wywyższonego Chrystusa. Naprawdę w to wierzę. Czyli przestań się użalać nad sobą, bo nie jesteś skończony ani przegrany, nawet jeżeli znajdujesz się teraz w trudnym momencie swojego życia. Powstań i powiedz, Jezus jest moją rzeczywistością i jestem zwycięzcą. Oczywiście potrzebujesz wiary do tego. Jeśli nie masz tej wiary, zacznij zmieniać swoje myślenie. Skąd bierze się narzekanie? Z nieprawidłowego myślenia. Przyłażą takie myśli, włażą ci do głowy, ty je akceptujesz, asymilujesz jako swoje własne i zaczynasz je rozkminiać. A im więcej rozkminiasz, tym bardziej się nad sobą użalasz. I myślisz sobie, o jaki ja biedny. On mnie źle potraktował. Ona mnie źle potraktowała. To jest zło. Słuchajcie, mnie dopadło coś takiego tydzień temu. Tak mnie wkurzały moje dziewczyny w domu. Takie rzeczy robiły, że po nabożeństwie normalnie masakra. Ale potem się spotkaliśmy z Ewelinką i z Karolem po południu i pomyślałem sobie tak, nie, no bez sensu przecież, ja nie mogę tak się użalać. Ja nie jestem z tych. Ja jestem zwycięzcą. I wiecie co? Pojadłem dobrych lodów. Lody mają sobie coś. I czekoladę. Mówię, jestem zwycięzcą. Otyłość mi nie grozi. Jestem zwycięzcą. I nie będę się nad sobą użalał. Każdy z nas ma takie chwile, moi drodzy, że naprawdę cienko przędziemy. Wszystko zależy, o czym myślisz. Im więcej rozkminiasz swojego cierpienia, swojej krzywdy, swojego bólu, jaki to jesteś biedny, to wcale ci nie pomaga, ale to cię pogrąża. Zacznij myśleć o tym, co w górze. A kto jest w górze? Chrystus uwielbiony i zwycięski. Amen? O, no to jest perspektywa dopiero. Od razu wszyscy powstań, baczność. Nie ma już użalania się nad sobą. Więc powstań i zacznij żyć w rzeczywistości zwycięskiego Jezusa. Halleluja. Najlepsze jest to, że On jest w nas. Tak, wielka tajemnica, którą Paweł objawił w liście do Kolosan, który dzisiaj czytaliśmy. Chrystus w nas. Nadzieja chwały. Jesteśmy zwycięzcami. Mamy być ludem chwały. Ludem zwycięstwa. Amen. Dlatego co środę możecie posłuchać, jak wspaniale Bóg działa w waszym życiu. Dzielicie się świadectwami, jak wielkie rzeczy Bóg dokonał. I wiecie co? W tym tygodniu też będziemy się tym dzielić. Bo Bóg będzie czynił w naszym życiu niesamowite rzeczy. Bo jesteśmy Jego ludem, ludem chwały. I chcę wam powiedzieć, wiatr już wieje. Wiatr ducha. To też kazanie sprzed 3 tygodni albo sprzed 4. Zobacz, jak wieje wiatr, a zobaczysz, że twoje życie, gdy tylko staniesz w tym powiewie, jest zwycięskie i pełne chwały. Halleluja. No dobra, to kto jest podekscytowany tak jak ja teraz? O, są ręce w górze. Chwała Panu, powstańmy.